Poranny gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości Kamil Bortniczuk, były minister sportu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dodam jeszcze, że pan poseł jest mieszkańcem Głuchołazów, miasta, które jest jednym z najbardziej dotkniętych powodzią. Jak obecnie, panie ministrze, wygląda krajobraz po żywiole?
No, krajobraz po wojnie, tak można powiedzieć, i tutaj niewiele się zmienia. Jest w mieście od kilku dni bardzo dużo Wojska Obrony Terytorialnej, bardzo dużo strażaków, bardzo dużo wolontariuszy, harcerzy, wolontariuszy lokalnych, wolontariuszy przyjezdnych, strażaków ochotników, ludzi, którzy serwują posiłki, zarówno tym, którzy pomagają w oczyszczaniu miasta, jak i tym, którzy niespecjalnie mają gdzie sobie ugotować jeszcze ciepły posiłek. No więc jest to taki krajobraz intensywnej pracy, ale no jednocześnie tak z dnia na dzień niewiele się zmienia, pomimo tej ogromu wykonanej pracy. Ciągle jest na ulicach brudno, ciągle są sterty powyrzucanych rzeczy z zalanych domów, no i ciągle, co oczywiście jeszcze potrwa długi czas, zniszczona infrastruktura.
Pewnie też czujcie zapach wilgoci, a nad zniszczonymi przez powódź ulicami unosi się kurz.
No, rzeczywiście tak jest. Ten zapach, ludzie mówią, że pamiętają jeszcze z 1997 roku, bardzo podobny. A no, w związku z tym, że rzeczywiście te ulice jeszcze często pokryte są błotem, a nawet jeżeli błoto zostało już usunięte, to pokryte są takim piaskiem, który po tym błocie pozostał. Każdy przejazd samochodu powoduje zbijanie się na ulicy w takich naprawdę dużych tumanów kurzu.
A jak radzą sobie psychicznie mieszkańcy Głuchołazów po przejściu tego niszczycielskiego żywiołu? Jakie nastroje panują?
No z tym oczywiście bywa różnie, no bo też różne tragedie ludzi spotkały i rzeczywiście w czasie to nastawienie się zmienia. Po tych pierwszych dniach takiej bardzo dużej adrenaliny przychodzi pewnie w różnym terminie na różnych ludzi taki okres nieco spadku nastroju, stąd warto zauważyć, że lokalne władze zapewniły mieszkańcom możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, co jest w kontekście tego, co nas spotkało, bardzo ważne.
Czy pana posła, rodzina, bliscy ucierpieli w wyniku powodzi? Bo wiemy, że pana dom osobiście nie został dotknięty, gdyż jest położony na wzgórzu.
Mój dom dotknięty rzeczywiście tak jest, natomiast rodzina bliższa i dalsza, no bo to na przykład rodzice mieszkają na osiedlu, które zostało zalane, co prawda na wyższym piętrze, ale też ta infrastruktura dookoła, już nie wiem co, piwnicach zostały bardzo mocno zniszczone. Mieszkają zresztą w tej części miasta, która jest odcięta od świata, tak można powiedzieć, bo nie ma żadnej możliwości transportu drogowego na tamtą stronę miasta, poza takim okazyjnym, otwieranym dla służb przejazdem jednym z mostów i jedną z kładek pieszo-rowerowych, która się zachowała najzwyczajniej w świecie po tym zdarzeniu. Ale też bardzo wielu znajomych, bliższych, dalszych, mój najbliższy współpracownik z biura poselskiego, który ma zalane mieszkanie najgorzej jak można, świeżo po remoncie, na parterze, bezpośrednio przy rzece, więc cały czas jest absolutnie komu pomagać. Jest wiele osób starszych, którzy nie mają rodziny i też wymagają tego, znaczy nie wymagają, sytuacja wymaga tego, żeby im pomóc najpierw w pożyczaniu mieszkania, docelowo w remoncie, tak żeby mogli zamieszkać przed zimą. Jest tej pracy ogrom i naprawdę ogrom ludzkiej tragedii, która wydarzyła się w Głuchołazach, jest nie do opisania.
To ogrom wielkiej tragedii w Głuchołazach. Każdy mieszkaniec zna kogoś lub ma bliską rodzinę, która została dotknięta żywiołem. Czy woda, prąd już na stałe wróciły do kranów?
Prąd już wrócił na zdecydowaną większość terenu miasta i zdecydowaną większość terenu wiosek, bo my mówimy cały czas o mieście. Głuchołazy są gminą miejsko-wiejską i poza miastem to jest, o ile dobrze pamiętam, 18 sołectw, z których 3 zostały stosunkowo mocno dotknięte tym żywiołem. I tam sytuacja w niektórych przypadkach, szczególnie w dwóch wioskach, czyli Podzanowie i w Nowym Świętowie, jest może nawet i gorsza niż w centrum miasta, ponieważ tam ta rzeka rzeczywiście uszkodziła bardzo duży procent domostw i bardzo duży procent infrastruktury, a wiadomo jak to jest w polskich warunkach na terenach wiejskich. Czasami jedna droga prowadzona przez wioskę, która jest zniszczona na jakimś odcinku, zupełnie paraliżuje jakikolwiek ruch, jakąkolwiek komunikację na jej terenie i rzeczywiście tak jest w tych miejscowościach, w których wspomniałem. Prąd w większości przypadków już wrócił, woda sukcesywnie wraca. Tutaj skorzystam z tej okazji, z której zawsze korzystam, będąc w mediach, żeby zwrócić się do przedsiębiorców specjalizujących się w ściągnięciu wodociągów, w trudnych inwestycjach, żeby zainteresowali się sytuacją w gminie Głuchołazy, bo gmina cały czas szuka wykonawcy, który podjąłby się bardzo trudnej inwestycji odbudowy głównej magistrali wodociągowej, która została zniszczona wraz z jednym z mostów w bardzo trudnym terenie, do którego dzisiaj dojazd ciągle jest bardzo utrudniony. Jeżeli ktoś z Państwa, naszych słuchaczy, zna taką firmę lub reprezentuje taką firmę, to bardzo zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tym, co się stało w gminie Głuchołazy i ewentualnie przedstawić swoją ofertę. Natomiast jest takie rozwiązanie tymczasowe, które pozwala większość domostw zaopatrzyć w wodę, czyli dowożenie z wody beczkowozami z innych wodociągów i wlewanie jej bezpośrednio do zbiorników, w której znajdowała się uprzednio woda już uzdatniona i z tych zbiorników ona jest z wykorzystaniem tych sieci, które zostały odbudowane tam, gdzie zostały poprzerywane, doprowadzana do większości mieszkań.
A czy Głuchołazy dziś są bezpieczne? Czy nic nie zagraża mieszkańcom, gminie? Były alarmujące sygnały, że praktycznie nie ma wałów, alarmował podczas sztabu kryzysowego pełnomocnik MSWiA.
No, rzeka zmieniła swój bieg w bardzo wielu miejscach, więc no, dzisiaj są bezpieczne z tej perspektywy, że nie ma opadów deszczu, w związku z czym woda wróciła do takiego normalnego stanu. To jest na dzisiaj stosunkowo spokojna górska rzeczka. Natomiast no, zarówno w mieście, gdzie wymyło bardzo wiele dróg bezpośrednio sąsiadujących z rzeką, które były wcześniej rzeczywiście takim murem przeciwpowodziowym ogrodzone, jak i za miastem, gdzie rzeka na kilometrowych odcinkach przybrała zupełnie nowe koryto, wymywając czy to ogrody, czy pola rolnicze, pozbawiając zupełnie ochrony przeciwpowodziowej w postaci wałów tych miejscowości. No, sytuacja wymaga interwencji, no, ale zakładam, że ta interwencja, czyli odbudowanie koryta rzeki i regulacja, odbudowanie wałów przeciwpowodziowych, to jeszcze kwestia nawet nie tyle miesięcy, co pewnie najbliższych lat.
Głuchołazy, można powiedzieć, panie ministrze, zalała druga fala, tym razem ta fala dłoni, czy też rąk chętnych do pomocy, bo można było obserwować, że z zagranicy, z całej Polski przyjeżdżali wolontariusze chętni do pracy, by pomóc wam w odbudowie.
Tak, i nie ukrywam, że to też bardzo pozytywnie wpływa na nastroje, które są w mieście, bo myślę, że bez tego te nastroje byłyby fatalne. No, a to morze dobra, które zalewa Głuchołazy w ostatnich dniach, i to rzeczywiście i ze strony Polaków, i to absolutnie z całej Polski, i ze strony różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość rzeczywiście. Jak się widzi tych ludzi, którzy przyjeżdżają, nie wiem, własnymi food truckami na przykład po to, żeby postać przez parę dni w którymś z punktów miasta i dać ludziom trochę ciepłej strawy w sytuacji, kiedy nie mieli możliwości, żeby ją przygotować sobie w domu. Czy na wszelkich harcerzy, strażaków, ochotników, którzy zjeżdżają z całej Polski po to, żeby tutaj pomagać. Czy to najpierw w wyprowadzaniu wody, później w oczyszczaniu mieszkań, dzisiaj w oczyszczaniu ulic, w wypompowaniu wody z piwnic, czy w dystrybucję darów. To no już właśnie chociażby podnosząc się do tych darów, których spłynął ogrom do Głuchołaz, darów różnego rodzaju, to dzięki temu nie brakło w Głuchołazach ani przez chwilę wody pitnej, nie było z tym problemu. Myślę, że jest na tyle, że wystarczy jeszcze bardzo długo. No, muszę powiedzieć o tym, że jak mówiłem o tym, że ta woda wraca w większości przypadków, no to ona jednak nie nadaje się dzisiaj do picia czy do gotowania, do celów spożywczych. Ta woda źródlana, przywieziona w butelkach, będzie pewnie jeszcze przez stosunkowo duży czas niezbędna mieszkańcom Głuchołaz. Ale rzeczywiście tak jest. Ten ogrom dobra jest absolutnie zauważalny i myślę, że wszyscy mieszkańcy Głuchołaz doceniamy to, co nas teraz spotyka po tym wielkim nieszczęściu.
Wizytował u was premier Donald Tusk, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Politycy Prawa i Sprawiedliwości dołączają także do pomocy. Był obecny były premier Mateusz Morawiecki, który nie zabrał właściwych butów. Panie pośle.
Tak. No, złośliwi internauci nie umieszkali tego zauważyć. No takie są czasy, że czasami się i w takich butach, w jakich się przyjeżdża, przystępuje do pracy, no później te buty pewnie... No,
pan premier miał lakierki, tak?
No miał takie buty, w jakich przyjechał z Krynicy, bo bodajże z Krynicy, z kongresu bezpośrednio do Głuchołaz przyjechał na moją propozycję, że może dostać inne buty ode mnie, które mogą pożyczyć. Powiedział, że te buty nie są, jakby nie mają żadnego znaczenia w kontekście tego, co zobaczył. Jeżeli je zniszczy, to nie jest żadna strata z jego perspektywy. I rzeczywiście je zniszczył, bo kilka godzin pracował przy kuciu ścian. gdzie się bardzo mocno pyliło. Natomiast no, ważne, że pomógł, chciał pomóc, nie przyjechał z pustymi rękoma, przyjechał ze sprzętem, którego w Głuchołazach brakuje, z motowierdarkami, które zostały użyte potem do tego, do skucia tego mieszkania, a dzisiaj są używane do skucia innych mieszkań, ponieważ zostały wniesione na majątek jednej z fundacji, która dzisiaj ten sprzęt mieszkańcom użycza i on tak od mieszkania do mieszkania sobie wędruje. Więc to jest ogromna pomoc, ale nie jedyna, bo ja też chciałem być uczciwy, oddać tym wszystkim innym. W bardzo podobnej sytuacji był poseł Janusz Kowalski, który przyjechał do Głuchołaz bodajże w drugi dzień po powodzi, zadzwonił do mnie, czy może w czymś pomóc. Usłyszał, że może i całą dniówkę spędził na wynoszeniu żalanych mebli, zrywaniu podłóg z żalanego mieszkania. Ale też warto wspomnieć o tym, że bardzo wielu posłów z całej Polski pomaga, chociażby organizując zbiórki na swoim terenie wśród swoich wyborców, zaprzyjaźnionych firm. Tutaj ci posłowie na dzisiaj około 30 ton darów przywieźli do Głuchołaz. To mówię tylko o tych, które ja własnoręcznie widziałem i własnoręcznie rozpakowywałem. A poseł Janusz Cieszyński w pierwszy dzień po powodzi chociażby zakupił 3 osuszacze, które dzisiaj są naprawdę towarem na wagę złota i też przesłał kurierem do Głuchołaz. I te osuszacze też pracują na takiej samej zasadzie, jak ten sprzęt, o którym mówiłem wcześniej, od mieszkania do mieszkania, tam gdzie są niezbędne. I wykonują tą pracę, która jest dzisiaj z perspektywy zielonych mieszkań najważniejsza po skuciu tynków, czyli osuszanie ścian.
Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości wolą pojawiać się incognito? Pojawiają się komentarze o turystyce powodziowej, że niektórzy politycy robią sobie promocję na tym niszczycielskim żywiole.
No to... Ci, którzy dzwonią do mnie i do mnie przyjeżdżają, rzeczywiście pojawiają się inkognito, nie towarzyszą media, no oni rzeczywiście, nie wiem, jak robią sobie zdjęcia, to po to, żeby pewnie wywiązać się ze swoich wyborców, z tych, którzy chociażby brali udział w zbiórkach organizowanych przez nich, z tego, co z tym sprzętem zrobili, pokazując, gdzie on trafił, kiedy on trafił i w jakiej wielkości on trafił do konkretnej gminy, pomagając konkretnym ludziom w rozwiązaniu tego problemu, przed którym stanęli. Natomiast przede wszystkim ja też wszystkim mówię i wszystkich przestrzegam przed tą turystyką, bo sam byłem świadkiem wielu takich sytuacji. I to jest absolutnie naturalny odruch, że taka turystyka budzi najzwyczajniej w świecie czasami agresję, bo gdy człowiek jest zmęczony i fizycznie, i psychicznie, po wielu godzinach bardzo wytężonej pracy w błocie, gdzie jest mokry, brudny, ma do czynienia z nie do końca przyjemnymi substancjami, bo to było to naprawdę dość mocno śmierdzi, strasznie brudzi. Wynosi się meble, które są zamoknięte, zapuchnięte, ubrania, które są nasiąknięte tą wodą powodziową, która też najprzyjemniejsza w kontakcie nie jest, a obok przychodzi ktoś odświętnie ubrany i robi sobie z tego show, wyciąga telefon i nagrywa filmik, jak ten ktoś umorsany w błocie wyrzuca te brudne rzeczy z okien, to potrafi budzić agresję. I ja też mówię tym, którzy przyjeżdżają, politykom, którzy przyjeżdżają do Głuchołaz i wcześniej do mnie dzwonią z pytaniem, czy mogą czymś pomóc, żeby właśnie unikali turystyki, że to jest absolutnie nie na miejscu dzisiaj, że jeżeli przyjeżdżają, to po to, żeby pomóc. Czy to sprzętem, czy pracą, czy chociażby w rozładowaniu towarów, które sami przynoszą. Rzeczywiście wszyscy co do joty się z takich założeń wywiązują, przyjeżdżają pomagać, a nie się, mówiąc brzydko, gapić.
A jak został przyjęty prezydent Andrzej Duda? Czy nie za późno też przyjechał do waszej miejscowości? Czy mieszkańcy nie oczekiwali go wcześniej?
Ja myślę, że nie przyjechał za późno. Ja myślę, że przyjechał w optymalnym terminie, a gdyby przyjechał trochę później, to też nikt nie miałby do niego pretensji. Proszę zwrócić uwagę na to, że miasto jest dzisiaj mocno sparaliżowane, że drogi są pourywane, że drogi są pozostawiane samochodami służb, straży, wojska. Że ten ruch w mieście też jest przez to ograniczony, a przyjazd kolumny prezydenckiej ogranicza to wszystko w stopniu dodatkowym. Ja sam stałem w korkach spowodowanych przez przejazd kolumny prezydenckiej. I proszę mi wierzyć, że ludzie, którzy dzisiaj jeżdżą od sklepu do miasta, od mieszkania jednego do mieszkania drugiego i wykonują pracę, co do której są przekonani, że muszą to zrobić możliwie jak najszybciej, niespecjalnie są zadowoleni z tego, kiedy przyjeżdża jakaś kolumna rządowa z takim czy innym politykiem i paraliżuje im miasto. No, w związku z czym pojawienie się prezydenta w którychś z tych pierwszych dni, kiedy ta pomoc była, czy te prace były najbardziej intensywne, myślę, że niekoniecznie byłoby to dobrze odebrane i pan prezydent sam o tym mówił na konferencji prasowej i moim zdaniem świetnie w tym aspekcie sytuację rozeznał.
Mieszkańcy Głuchołazów mówią, że gdyby otrzymali jasną informację, gdyby do nich dotarła taka, mogliby zabezpieczyć swój dorobek. Jak było z tym przekazem, komunikacją? Czy ja można było tego uniknąć?
Ja to niestety potwierdzam, ponieważ do godziny pierwszej w sobotę, czyli dosłownie na 6 godzin z jakimś tam marginesem przed tą tragedią, czyli przed tym, kiedy rzeka wylała, byłem przy moście w tym kulminacyjnym mieście uczestnicząc w akcji z układania worków, sypania piasku do worków, bo jeszcze wtedy wszyscy wierzyliśmy, że to się uda zrobić i te komunikaty wówczas naprawdę jeszcze nie były takie, jakie mogły i powinny być, radykalne. Na zasadzie, szanowni państwo, prognozy mamy takie, że za kilka godzin rzeka wylewa, zalewa w ulicę w centrum miasta, więc spędźcie ten czas na tym, żeby zabezpieczyć swój majątek, zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim rodzinom, a nie na chociażby właśnie sypaniu piasku do worków, bo wiele osób, które mieszkało bezpośrednio w sąsiedztwie rzeki, było w tym momencie zaangażowanych w ten proces, no jak się okazało, nieskuteczny i proces, który nie mógł być skuteczny przy tej wysokości fali, jaka w Głuchołazach się pojawiła, czyli w zabezpieczaniu workami z piaskiem tej okolicy, zamiast chociażby spędzić ten czas na ratowaniu swojego dobytku, te kilka godzin bardzo cennych, na wynoszeniu swoich mebli na wyższe kondygnacje, na wywiezienie odpowiednio wcześniej siebie i swoich rodzin z tych zalanych terenów. I ja byłem świadkiem, że rzeczywiście nie było takiej jasnej komunikacji, no zabrakło właśnie tego, takiego konkretnego komunikatu. Będzie fala, będzie wysoka, na pewno wyleje, uciekajcie, ratujcie co można. I zabrakło tego, żeby chociażby po tych ulicach jeździły, nie wiem, czy to radiowozy policyjne, czy inne samochody i przez megafony, przez całą noc tego typu komunikaty do ludzi kierowały. Była mowa o możliwości zalania, była mowa o jakiejś samoewakuacji. No, wiemy, jak ludzie działają w sytuacjach krytycznych, szczególnie w przypadku Głuchołaz, kiedy czy to w roku 2010, czy w roku 2014 również zapowiadało się, że ta woda wyleje, a ona się jednak w korycie utrzymała i ludzie przez te dwa doświadczenia, myślę, że znaczna część ludzi trochę zbagatelizowała bez tak ostrego komunikatu, jaki mówiliśmy chwilę wcześniej, tę sytuację. Pewnie gdyby tak się nie stało, to jest groźniejsze i byłaby mniejsze.
A czy pojawiają się jakieś sygnały w sprawie pozwu zbiorowego, tak jak na przykład mieszkaniec Tujkowa już zapowiedział przeciwko władzom?
Nie słyszałem na razie w Głuchołazach, takiej sytuacji, ale to też proszę mi wierzyć, że teraz nastrój jest taki, że wszyscy skupiają się nie na rozliczeniach, nie na szukaniu winnych, bo co do tego, że ta rzeka wylała, biorąc pod uwagę to, ile było opadów, jaki był jej poziom, pewnie nie dało się tego powstrzymać, nikt nie ma wątpliwości. Ten wątek rzeczywiście ostrzeżeń w ostatnich godzinach pojawia się wśród ludzi. Jest tutaj pewnego rodzaju żal i rozgoryczenie, natomiast wątku pozwu zbiorowego, o takim wątku nie słyszałem.
Mówi pan minister, że powodzianie nie szukają winnych. To dlaczego taka krytyka po jednej i drugiej stronie, chociażby wczorajszy wpis pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, albo rządzą nami dyletanci, albo amatorzy. Mówił, że rząd niestety zawiódł, nie wykorzystano instrumentów, jakie ma obecna koalicja do skoordynowania tej całej akcji w zakresie przygotowań zbiorników.
Bo ja mówię, pani redaktor, o tym, co tutaj, jakie są odczucia i o czym rozmawia się tutaj w Głuchołazach, czyli w miejscu, które zostało tą powodzią dotknięte. I tutaj ludzie mają, w tym i ja, i stąd nie śledzę specjalnie mediów, ani z tych ostatnich wypowiedzi. My głowy mamy zupełnie gdzie indziej przez te ostatnie dni. Zajmujemy się czymś innym, w związku z czym nie mamy czasu na to, żeby zajmować się rozliczeniami, czy śledzić ogólnopolskie media. Zapewne w innej sytuacji są ludzie, których ta powódź, czyli cała reszta Polski, których ta powódź, w tym politycy w Warszawie, których ta powódź po prostu nie dotknęła i skupiają się na ocenie tej sytuacji z zupełnie innych perspektyw niż my.
No, to po co to przepychanki polityczne, właśnie.
Czas na teren, znaczy ja powiem tak, rozliczenia i ocena oczywiście są potrzebne i to jest zadanie dla nadzorców służb, to jest zadanie dla klasy politycznej, więc to niewątpliwie musi się wydarzyć. Ja mówię tylko o tym, że my tutaj w Głuchołazach i pewnie w innych miejscowościach dotkniętych żywiołem jest tak samo. Na dzisiaj nie mamy do tego głowy, no stąd niech się tym zajmują inni, niech inni zbierają materiały, zbierają dowody po to, żeby jak najwięcej wniosków na przyszłość z tej tragedii wyciągnąć i żeby jak największej możliwej skali można było takich tragedii w przyszłości uniknąć lub minimalizować ich negatywne skutki.
A pana ocena władzy, czy sobie radzi na dzień dzisiejszy?
To jest bardzo różnie. Znaczy, tam na pewno władza chce sobie radzić. Myślę, że bardzo poważnym błędem to jest ten wątek, o którym mówiliśmy, czyli brak konkretnego ostrzeżenia. Wiemy, że czeskie prognozy były na tyle dokładne, że można było niemalże co do godziny stwierdzić, kiedy i jak wielka fala do Głuchołaz przyjdzie. I można było wyciągnąć bardzo prosty wniosek już dzień, albo nawet dwa, albo i trzy dni wcześniej, że ta rzeka wyleje najzwyczajniej w świecie i że dojdzie do najgorszego i można było ludzi na to zdecydowanie lepiej przygotować. To jest wniosek, który można wyciągnąć. Mm-hmm. Drugi wniosek tutaj z mojej okolicy to jest Jezioro Nyskie i wiem, jak rozgoryczeni są mieszkańcy Nysy na dzisiaj, która została zalana. Co prawda nie tak źle, jak mogło to się niestety wydarzyć, ale biorąc pod uwagę te inwestycje, które poczyniono w ostatnich latach, ten system wczesnego ostrzegania, system radarowy, system mierników, do zalania w Nysie w ogóle nie powinno dojść, gdyby tam odpowiednio była prowadzona polityka w zakresie opróżnienia zbiornika i gdyby on był przygotowany. No, to nie jest normalna sytuacja, że wszystkie media trąbią od bodajże 12 września, że będzie powódź. Wszystkie radary pokazują, że obejmie ona te tereny, które są dopływem Jeziora Nyskiego, a do 13 bodajże września zrzuca się z tego zbiornika jakieś absolutnie minimalne ilości wody, nie przygotowując go na to, że może tam dojść do jakichś sytuacji nieprzewidzianych nawet, tak jak pęknięcie jednej czy drugiej tamy i może być potrzebna większa rezerwa. No, ta logika nakazywałaby dokonywanie rezerwy możliwie jak największej w kontekście takich prognozowanych opadów i podtopień do rzeczu, czyli zarówno w Kotlinie Kockiej, jak i Białej Głuchołazki.
Czas jest nieubłagalny, panie pośle, na koniec. Dolny Śląsk został także mocno dotknięty wielką wodą, ale ogólnie jakiego wsparcia potrzebujecie? Jak pomagać mądrze?
To się zmienia, pani redaktor. Rzeczywiście w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach było potrzeba nieco innych dóbr, a dzisiaj już potrzeba dóbr nieco innych. Już musimy myśleć nieco bardziej w przyszłość. To, czego potrzeba na teraz, to są niewątpliwie sprzęty niezbędne do remontów, różnego rodzaju narzędzia, osuszacze. To jest artykuł pierwszej potrzeby. Tego brakuje i myślę, że tego nigdy dość, ponieważ taki osuszacz, zdaniem specjalistów, żeby przyniósł odpowiedni efekt swoich prac, powinien w jednym pomieszczeniu znajdować się od tygodnia do dwóch tygodni po takim poważnym zalaniu. No, w związku z czym też taki jeden ma bardzo ograniczoną możliwość pracy na różnych lokalizacjach, więc tego na pewno brakuje, a docelowo to już pewnie będą materiały budowlane niezbędne do tego, żeby po osuszeniu ścian te domy odbudowywać, czy płyty, tynki, inne tego typu materiały. A na samym końcu już wyposażenie tych domów, tak żeby przed zimą można było w nich zamieszkać, bo tak mówię, wszystko z zalanych domów zostało wyrzucone, bo napęczniało, zostało zalane tą brudną, powodziową wodą, w związku z czym meble podstawowe, sprzęty AGD, to będzie coś, czego będzie bardzo mocno potrzeba.
Poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości Kamil Bortniczuk, były minister sportu, a także mieszkaniec Głuchołazów, był dziś naszym porannym gościem. Bardzo dziękuję i powodzenia w sprzątaniu.
Dziękuję bardzo i miłego dnia.
Odbudowie. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia życzymy.
Dzięki.
Poranny gość Radia Rodzina.
Nie widzisz mnie, czy może coś ukryć chcesz?